Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
W ciągu najbliższych 2 tygodni powinny już działać wszystkie szpitale tymczasowe. Taką konieczność wyznacza pogarszająca się sytuacja epidemiczna w Polsce, za którą w większości odpowiada brytyjska mutacja koronawirusa.
W niedzielę resort zdrowia odnotował ponad 21 tysięcy nowych przypadków zakażeń. To o 4,5 tysiąca więcej niż przed tygodniem. Ministerstwo spodziewa się dalszych wzrostów.
Szpitale tymczasowe stanowią wsparcie dla wydolności służby zdrowia w tym czasie. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski mówił w sobotę, że obecnie funkcjonuje 25 takich placówek.
Łącznie ich jest 35. Jeżeli doliczymy, dzisiaj były uruchomione 2, w kolejnym tygodniu będą co najmniej 3 w Łodzi, na Śląsku i w innych miejscowościach, między innymi w Pyrzowicach, w Cieszynie. To jest cały katalog, więc prawdopodobnie ten tydzień zbliżający się i najdalej następny to będzie ten moment, kiedy wszystkie te szpitale tymczasowe będą już działały.
Jednocześnie rząd dąży do zwiększania o ponad 8 tysięcy łóżek covidowych. Celem jest odtworzenie liczby, która była podczas drugiej fali epidemii, czyli 40 tysięcy. Obecnie zajętych jest ponad 23 tysiące łóżek.
Ujawnione nagranie z 23 kwietnia 2010 roku pokazuje, że w tamtym czasie państwo polskie rzeczywiście istniało tylko teoretycznie, ocenił politolog dr Piotr Gawryszczak.
Kierujący w tamtym czasie rządem Donald Tusk nie odniósł się dotąd do przedstawionych na nagraniu zarzutów. We wpisie na Twitterze stwierdził jedynie, że katastrofa smoleńska została wykorzystana do przykrycia brudów Obajtka.
Więcej o kontrowersyjnych taśmach w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Nagranie to zapis poufnej narady premiera Donalda Tuska i jego ministrów z Edmundem Klichem, akredytowanym przedstawicielem Polski przy rosyjskiej komisji MAK wyjaśniającej przyczyny katastrofy. Rozmowa potwierdza, że urzędnik został wysłany do Rosji bez właściwego wsparcia państwa. Nie miał zaplecza merytorycznego i finansowego. W pewnym momencie stracił także łączność kryptograficzną z Warszawą. Z całą brutalnością zobaczyliśmy, że struktury państwa nie funkcjonowały wówczas tak, jak powinny, ocenia dr Piotr Gawryszczak.
Potwierdza słowa ministra spraw wewnętrznych pana Sienkiewicza, który mówił o tym, że państwo polskie działa teoretycznie. Pokazuje brutalną prawdę, że rzeczywiście tak było. Ta rozmowa pokazuje, że premier Tusk tak naprawdę przez całe te lata swojego rządu nie poświęcał uwagi kwestiom Polski, tutaj wyjaśnieniu katastrofy z samolotu rządowego. Bardziej zajmował się pewnie, tak jak to już weszło do kanonu, harataniem w gałę, niż jak rozwiązywaniem problemów Polaków.
Autorzy śledztwa dziennikarskiego, którzy dotarli do nagrania, poinformowali o przekazaniu materiału prokuraturze. W katastrofie 10 kwietnia 2010 roku zginęło 96 osób, m.in. prezydent Lech Kaczyński z małżonką. Dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Szef PO Borys Budka chce zlikwidować na uczelniach wydziały teologiczne i historyczne.
W rozmowie z Gazetą Wyborczą przekonywał on, że te kierunki odbiegają od oczekiwań nowoczesnego państwa. Zdaniem Budki państwo finansuje naukę ludzi, którzy po tych studiach nie będą mieli zatrudnienia.
Wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski wskazał na antenie Radia Maryja, że pomysł Borysa Budki uderza w fundament naszej cywilizacji.
Proszę pamiętać, że instytucja znana nam od pokoleń, czyli uniwersytet, to jest zdobycz chrześcijańskiej Europy. To znaczy, żadna cywilizacja nie wytworzyła uniwersytetu, tylko właśnie chrześcijańska Europa stworzyła uniwersytety i fundamentem nauki na tych uniwersytetach były nauki humanistyczne, w tym teologia jako jedna z podstawowych nauk na każdym szanowanym uniwersytecie na świecie. Natomiast uderzenie w historię to jest uderzenie w humanistykę. To jest uderzenie w istotę naszej cywilizacji, czyli wypchnięcie człowieka jakby z centrum zainteresowań i dalsze jakby posuwanie się w stronę uprzedmiotowienia człowieka.
Tomasz Rzymkowski wskazał też, że w ostatnim czasie PO bardzo mocno skręciła w lewo i może konkurować z nową lewicą.
Warto przypomnieć, że w PO pojawiły się już wcześniej pomysły na likwidację telewizji publicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego czy Instytutu Pamięci Narodowej.
Szef klubu PiSu Ryszard Terlecki ocenił, że jeśli dojdzie do pęknięcia w Zjednoczonej Prawicy, to perspektywą są przyspieszone wybory, co w obecnej sytuacji nie ma najmniejszego sensu.
Polityk odniósł się w niedzielę do sytuacji wewnątrz obozu rządzącego. Podkreślił, że koalicyjne partie PiSu, Solidarna Polska i Porozumienie chcą się usamodzielnić.
Zdaniem Terleckiego jak na razie to dążenie do samodzielności nie przynosi nadzwyczajnych efektów. Polityk odniósł się też do możliwego sojuszu z ruchem Kukiza.
Zależałoby nam na tym, żeby na tyle się porozumieć, żebyśmy mogli wspólnie głosować w sprawach, które są ważne dla Polski, powiedział.
Politolog profesor Mieczysław Ryba wskazuje na korzyści takiej współpracy.
Z pewnością te kilka głosów jest potrzebne PiS-owi, bo mimo że to nie jest wiele, ale PiS nie ma w dużej większości. Po drugie, w perspektywie dłuższej Kukiz ma pewien kapitał polityczny. On może nie jest już tak, jak miał kiedyś, kilkunastoprocentowy. To jest zaledwie kilka procent, 2-3%, ale pamiętajmy, że to absolutnie może się przydać w dłuższej perspektywie do tego, żeby mieć ewentualną większość.
W ostatnich dniach sam Paweł Kukiz zadeklarował, że dopuszcza możliwość zasilenia Zjednoczonej Prawicy. Warunkiem, jak zastrzegł, byłoby wpisanie do Nowego Ładu jego postulatów.
Każde życie ludzkie ma taką samą wartość. To, jak mówi europoseł Patryk Jaki, przesłanie obchodzonego w niedzielę Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa.
Służy on podniesieniu świadomości o osobach, które urodziły się z dodatkowym chromosomem w 21. parze.
Europoseł Jaki wskazuje, że dzieci z zespołem Downa są wspaniałym uzupełnieniem naszej społeczności i każdy, kto miał możliwość je poznać, dobrze o tym wie.
Obecnie wciąż jest potrzeba, by między innymi tolerancja wobec tych niepełnosprawnych osób nie była pustym słowem, dodał polityk.
Znaczy, potrzebne są na pewno kampanie, które będą pokazywały, że to są ludzie tacy sami jak my. Trzeba bardzo mocno walczyć o to, żeby byli tolerowani w przedszkolach, w szkołach, dlatego że wyglądają trochę inaczej, mogą zachowywać się trochę inaczej. Dzieci tego nie rozumieją. Znaczy, bez naszej pracy rodziców i instytucji, no tutaj nie będzie jakby wielkich zmian. Ale oprócz tego te dzieci mogą się też fantastycznie rozwijać i nawet w przyszłości żyć samodzielnie. Tylko żeby tak się stało, no to potrzeba na to dodatkowych środków, żeby pracować z nimi od samego początku, czyli od momentu urodzenia. No i to jest rzeczywiście odpowiedzialność państwa, samorządów, tak naprawdę nas wszystkich.
Z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa organizowane są różne kampanie społeczne, które mają służyć wsparciu i popularyzacji wiedzy na temat potrzeb tych osób.
Jedna z nich polega na zamieszczaniu w mediach społecznościowych zdjęcia w kolorowych skarpetkach nie do pary. Ma to symbolizować różnorodność genetyczną.
W tę inicjatywę chętnie włączają się politycy lewicy, którzy opowiadają się za legalizacją tzw. aborcji pozbawiającej życia m.in. dzieci z trisomią.
W niedzielę obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Lasów ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.
Z tej okazji prezydent Andrzej Duda zainaugurował akcję Łączą Nas Drzewa. W ramach tego wydarzenia prezydent uczestniczył w sadzeniu drzew w leśnictwie Bączki w nadleśnictwie Garwolin.
Inicjatywa Lasów Państwowych ma skoncentrować uwagę Polaków na roli drzew w przyrodzie. Leśnik Maciej Chotecki wskazuje, że lasy pełnią bardzo wiele funkcji. Podstawową jest produkcja drewna.
Polska jest liderem, jeśli chodzi o przemysł drzewny. Jesteśmy w światowej elicie producentów materiałów drewnopochodnych, czyli płyt. Jesteśmy na pierwszym miejscu na świecie. Mało o tym osób wie. Jesteśmy w czołówce krajów produkujących stolarkę okienną, stolarkę budowlaną. Tak więc to podstawowa funkcja lasów państwowych. Kolejnymi funkcjami są funkcje ochronne. Na terenie lasów państwowych mamy rezerwaty, chronimy przyrodę i jednym z ostatnich elementów jest funkcja społeczna, która jest w zasadzie nieodzowna i podstawowa. Ludzie odwiedzają nas, zbierają produkty runa leśnego, spacerują, spędzają wolny czas.
Zgodnie z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasów, kompleksy leśne zajmują 29,6% powierzchni Polski, a co ósme drzewo ma powyżej 100 lat.
Ojciec Święty Franciszek zachęcał w niedzielę chrześcijan do dawania świadectwa życia, które daje siebie w służbie.
Swoje rozważania przed modlitwą Anioł Pański papież wygłosił z biblioteki Pałacu Apostolskiego w Watykanie. Nawiązując do Ewangelii, w której Grecy wyrażali potrzebę ujrzenia Jezusa, papież zauważył, że odpowiedź Chrystusa zmusza nas do zastanowienia.
Jezus objawia bowiem, że dla każdego człowieka, który chce go szukać, jest on ukrytym ziarnem, gotowym umrzeć, aby przynieść owoc. owoc obfity, powiedział Ojciec Święty. Dodał, że jest to wskazanie na krzyż, który w najwyższym stopniu jest symbolem i zobowiązaniem chrześcijan.
Ważne jest, aby znak był ten spójny z Ewangelią. Krzyż nie może nie wyrażać miłości, służby, bezwarunkowego daru z siebie. Tylko w ten sposób jest on naprawdę drzewem życia. My także musimy odpowiedzieć świadectwem życia, które daje siebie w służbie. Chodzi o to, aby zasiać ziarno miłości, nie za pomocą słów, które ulatują, ale za pomocą konkretnych, prostych i odważnych przykładów.
Po modlitwie Anioł Pański papież nawiązał do obchodzonego w niedzielę we Włoszech Dnia Pamięci i Zobowiązań ku czci niewinnych ofiar mafii.
Transmisję modlitwy Anioł Pański z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
W sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II w Toruniu rozpoczęły się rekolekcje dla prawników. Trzydniowe wydarzenie zainaugurowała w południe msza święta.
Eucharystii przewodniczył ksiądz prałat Sławomir Oder, postulator procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Świętego Jana Pawła II.
W homilii ksiądz prałat akcentował, że współcześni chrześcijanie są w szczególny sposób powołani do tego, by własnym życiem ukazywać oblicze Chrystusa. Wskazywał, że punktem wyjścia jest doświadczenie Bożego miłosierdzia.
Człowiek, który doświadczył tego spotkania z Bogiem pełnym miłosierdzia, który przebacza, zapomina i stwarza nas na nowo, czyniąc nas swoimi dziećmi, taki człowiek będzie mówił przez prostotę własnego życia, z wielką pokorą, opowiadając historię codziennego nawrócenia w życiu codziennym, o tym, kim jest Chrystus, miłośnik, dawca życia.
Po mszy świętej odbyły się pierwsze spotkania, które poprowadził ksiądz prałat Sławomir Oder.
Każdy dzień rekolekcji związany jest z innym hasłem. Myślą przewodnią niedzielnych prelekcji był Bóg miłosierny. Rekolekcję zakończy we wtorek msza święta w sanktuarium rodziny Radia Maryja o godzinie 11:00.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.